Radio Kraków Kultura na co dzień, a my, skoro minęła już 8:30 i to w dodatku 3 minuty temu, witamy na antenie dwie panie, które odciskują nieustająco piekielnie silne piętno na z jednej strony polskiej kulturze, z drugiej, mówiąc bardziej specyficznie, na świecie muzyki dawnej. Martyna Pastuszka i Joanna Broniec. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Bardzo mi miło witać was w Krakowie, mimo że zdalnie. Powiedzcie, gdzie jesteście w tej chwili?
To może ja zacznę, bo trochę mam dalej. Ja jestem w swoim mieszkaniu, w swoim domu, w takiej miłej wiosce, która ma ruiny średniowiecznego, renesansowego zamku. Nazywa się Chudów i to jest bardzo przemiła okolica, gdzieś tam ukryta w lasach okalających Górny Śląsk.
Asiu?
Ja zdecydowanie nie mam średniowiecznych ruin za oknem, ale też jestem w tej chwili w wiosce pod Dębicą, jakieś 100-kilkanaście kilometrów od Krakowa u rodziców i patrzę na takie piękne pola i piękne słońce.
Mógłbym właściwie powiedzieć, że trochę wam zazdroszczę. Z drugiej strony siedzę w całkiem przyjemnym studiu Radia Kraków Kultura. W związku z tym, nie wiem, mam piękną panoramę na przykład na Kraków i widok na budynek ujotowski, ten na rogu ulicy Łobzowskiej i Alej, tak zwaną trumnę. W związku z tym, no, moglibyśmy się kłócić, ale rozumiem, że taka odskocznia trochę sprzyja pracy artystycznej, intelektualnej, i pewnie też daje jakiś zdrowy dystans do tego, co czeka nas za 2 miesiące. Martyna?
No, zdecydowanie.
Ale Asia, słyszę, że coś ma już od razu do powiedzenia. Ja się tak zastanawiałam, bo dla mnie to nie jest odskocznia. Dla mnie to
codzienność.
Jest codzienne życie. Tak, ten mój domek. Ale jestem dużo bardziej ciekawa, niż w swojej perspektywie, jestem dużo bardziej ciekawa tego, co pani dyrektor ma do powiedzenia. Asiu, powiedz nam, co nas za 2 miesiące czeka i jakie to ciekawe okoliczności będą nam towarzyszyć w kwietniu.
Jakie ciekawe okoliczności. Mam nadzieję, że fajne okoliczności przyrody i piękne słońce i będzie ciepło. No poza tym wreszcie będzie festiwal na żywo i myślę, że to jest dla nas kluczowe i dla nas jest to najważniejsze, że wreszcie po tych 2 latach, kiedy musieliśmy odwoływać kolejne edycje z powodu pandemii, żeby mogli spotkać się z artystami i z publicznością na żywo. I jak o tym myśleliśmy sobie jeszcze w sierpniu, właściwie tak, to był lipiec, sierpień ubiegłego roku, byliśmy właściwie między 3. a 4. falą. Europę zaczynała zalewać wtedy 4. fala. Nie mieliśmy zielonego pojęcia, jak to się wszystko rozwinie, ale wiedzieliśmy jedno, że kolejnej edycji online, no po prostu nikt z nas już, że tak się wyrażę, nie zdzierży. Było to straszne dla nas przeżycie, ta druga edycja online, kiedy siedzieliśmy zamknięci w domach. Pierwsza wyszła jeszcze jakoś spoko, bo to była na tej fali takiego solidaryzmu, tego, że zaraz to się wszystko skończy, teraz jesteśmy zamknięci, ale połączmy się przez internet. Druga już była właściwie dużo bardziej przygnębiająca. I teraz zastanawialiśmy się, co zrobić, żeby się upewnić, że niezależnie od tego, jak ta pandemia się rozwinie, to chociaż część festiwalu uda się zrobić tutaj na miejscu, uda się go zrobić, zaprezentować. No i pierwsze, co nam przyszło do głowy, no to tego międzynarodowego charakteru, który dla festiwalu był zawsze, no postanowiliśmy też pójść w tym kierunku, którym od paru ładnych lat i postawić trochę na promocję kultury polskiej, promocję polskich zespołów i wykorzystać tę siłę międzynarodową festiwalu do tego, żeby no środowisko zauważyło bardziej polskich artystów i to, że mamy tutaj naprawdę, naprawdę fajne zespoły. I to się trochę zbiegło z tym, że Martyna do mnie zadzwoniła i przypomnieć o tym, że w 2022 obchodzi 10-lecie. I tak mi się to wszystko poskładało, że właśnie postanowiłam zaprosić Martynę do tego, żeby stworzyła dla nas program kolejnej edycji.
To jest rzeczywiście dość niezwykłe zaproszenie. Pozwolicie, że o ten temat zagadnę Was za moment. Natomiast powiedziałaś, Asiu, o czymś z mojej perspektywy niezwykle ważnym, zwłaszcza w świetle nie tylko ostatnich lat, ale w ogóle właściwie chyba, jeżeli chodzi o świat kultury. Dwie rzeczy takie dla mnie w tym, co mówiłaś, były szczególnie uderzające. Po pierwsze, rzeczywiście Wy, myślę o Krakowskim Biurze Festiwalowym, mieliście faktycznie już w jakiś sposób dość robienia wydarzeń online i myślę, że tak jak wy czekaliście na to, żeby wrócić do ludzi, tak ludzie czekali na to, żeby wrócić do was. I rzeczywiście po dwóch latach takiej, powiedzmy, formy przetrwalnikowej, rozumiem oczywiście, że faktycznie dwa lata temu na fali pewnego entuzjazmu, rzeczywiście odkrycia też nawet może nowych form komunikacji ze słuchaczem, to mogło być fascynujące, aczkolwiek doskonale jestem w stanie postawić się w twojej pozycji i zrozumieć, dlaczego rok ubiegły był taki szczególnie dojmujący. Natomiast druga rzecz, o którą chciałbym właściwie w jakiś sposób też zaczepić Martynę, to to, że powiedziałaś, że Misteria Paschalia zawsze miały taką integrującą międzynarodową formułę. Martyno, ja w ogóle mam takie poczucie, że chyba świat muzyczny, a już w szczególności muzyki dawnej, ma w jakiś sposób chyba wpisany w swój charakter, czy w swoją specyfikę, ten międzynarodowy zasięg i to, że właściwie nie tylko orkiestra historyczna podróżuje po całej Europie, ale także i przede wszystkim gra z ludźmi, którzy przyjeżdżają do was tylko i wyłącznie po to, żeby wystąpić sochem i zagrać pod twoim kierownictwem. Czy faktycznie ten świat muzyki dawnej jest aż tak bardzo międzynarodowy, aż tak bardzo właściwie ponadnarodowy, może to jest lepsze słowo?
Na pewno jest europejski, ogólnoeuropejski. To nie jest częstym zjawiskiem, żeby dołączali do nas ludzie specjalnie przyjeżdżający z Azji czy z Ameryki, bo to cały czas się zmagamy z pewnymi trudnościami natury ekonomicznej i nie są to zawsze preferowane kierunki, chociaż tylko z powodów ekonomicznych, a nie artystycznych. Europa niewątpliwie ma taką hegemonię cały czas jeszcze nad tymi innymi kierunkami i można powiedzieć, że to jest taka stara dobra szkoła, bogate wnętrza i wyposażenie. Niezwykle dużo u nas jest w Europie świetnych ośrodków kształcących i zespołów, które można powiedzieć mają świetny grunt do tego, żeby tworzyć od małych 5-6-7 osobowych zespołów po duże orkiestry. Normalną rzeczą, taką wręcz pożądaną jest wyjechanie na studia za granicę i muzycy dawni bardzo często korzystają jako studenci z tych programów wymiany Sokratesa i różnego innego programu wymiany, czy też pojechania na kursy. Także właściwie od momentu, kiedy człowiek decyduje się na jakąś egzystencję artystyczną w świecie muzyki dawnej, w tym momencie właściwie podejmuje decyzję o tym, że będzie miał więcej walizek w domu i że to jego życie będzie, jeżeli będzie to sukcesem artystycznym, to będzie właściwie życiem na walizkach. To jest taka decyzja, przed którą wielu się zdryga i czasami ludzie sobie myślą, że wolą siedzieć gdzieś tam w swojej małej, lokalnej społeczności. Niektórzy nie widzą się w tym świecie nieustannie wystawianym na, jeżeli nawet nie konfrontacje, bo to są niezwykle miłe spotkania, są fantastyczne, miłe spotkania, to jednak to na przykład zawsze zawiera w sobie to życie muzyka dawnego, kontakt z człowiekiem z innego kręgu kulturowego. Mnie to fascynuje, ja uwielbiam to. Każdy, kto przyjeżdża i jak my jedziemy, mam nadzieję, że działa to w tę samą stronę, przynosimy jakąś inną optykę rzeczywistości i to powoduje, że mamy to poczucie, że jesteśmy barwni i że to życie nie jest takie monotonne, więc dla mnie jak najbardziej świat muzyki dawnej jest międzynarodowy i otwarty na inne kultury, na inne sposoby działania i robienia muzyki.
To teraz pozwolę sobie wrócić do Asi. Skoro powiedziałaś, że Misteria Paschalia zawsze miały taki charakter, to mimo, że nie znamy jeszcze programu, zdradź, czy myśląc o tegorocznej odsłonie festiwalu właśnie, też brałaś to pod uwagę i oczywiście w jakiś sposób przerzuciłaś akcent dzięki Martynie na troszeczkę na Polskę, choć oczywiście Och wykona akurat, i to już wiem, proszę wybaczyć, drogie panie, że powiem, muzykę niekoniecznie polską, ale czy sam festiwal, konstruując jakąś jego generalną linię, rzeczywiście bierze pod uwagę fakt takich zderzeń, spotkań, może zderzenia to nie jest dobre słowo, ale rzeczywiście spotkań na niwie artystycznej, które później, zawsze mamy taką nadzieję, będą owocować jakimś dalszym rozwojem, wyznaczeniem nowych kierunków, dalszymi współpracami i tak dalej. Powiedz, Asiu, proszę.
Tak, tak jak już od dawna staramy się łączyć zespoły, które są, że tak powiem, z tej polskiej, z zespołami polskimi, półkę ostatnimi laty wskakują. I w tym roku, no dobra, zrobimy taki mały kontrolowany przeciek teraz. I
o Jezus, jak
powiemy,
dobrze,
właśnie...
czekałem na to, poczekaj, to pozwól, żeby to wybrzmiało, ja zapowiem tylko teraz, będzie kontrolowany przeciek.
I tylko jeden niestety, ale będzie. I właśnie Orkiestra Historyczna z Martyną na czele zagrają z Vox Luminis, które no to jest trochę, że tak powiem, taki wielkanocny cud, bo Vox Luminis jest w trasie i gdy zwróciliśmy się do nich z prośbą, z pytaniem, czy jakimś cudem może mieliby czas, żeby jeszcze wcisnąć w to w tak krótkim czasie występ na Misteriach, okazało się, że mają 4 dni przerwy w trasie i to są dokładnie te 4 dni, które my potrzebujemy i no jakby zagrało, więc będziemy mieli Vox Luminis, nie, których poprowadzi Martyna.
To jest rzeczywiście, wydaje mi się, spotkanie artystyczne najwyższej próby. Vox Luminis, podobnie jak i Och, Orkiestra Historyczna, już gościli na festiwalu Misteria Paschalia, no ale dotychczas nigdy razem. W związku z tym miejcie też państwo, słuchacze Radia Kraków Kultura, świadomość, że to właśnie teraz padły te słowa z ust Joanny Broniec z Krakowskiego Biura Festiwalowego. Martyno, w takim razie, czy ja mogę cię jeszcze troszeczkę pociągnąć za język i zapytać już bardzo wprost, skoro Joanna zdradziła, że będziecie współpracować z Vox Luminis, do czego się przymierzacie i do czego są potrzebne 4 dni, żeby móc spędzić je w Krakowie i przygotować program, i kiedy to będzie?
Pracujemy oczywiście w Wielkim Tygodniu, więc festiwal w ogóle zaczyna się od wtorku i muszę powiedzieć, że jest to zupełnie normalny system, w którym pracują zespoły. Spotykamy się i wykorzystujemy całe dnie w ich długości. Ja myślę, że legalnym jest 7, bo chyba nie 8. Ja zawsze się zastanawiam, bo we Francji na przykład jest 7 godzin pracy możliwych dla muzyków, a w innych krajach jest 8. Ale my ten czas wykorzystujemy maksymalnie, więc te 3 dni pracy, które są wcześniej, plus dzień koncertu, to jest taki normalny rytm, którym to się dzieje, a to z tego powodu, że nigdy wcześniej nie pracowaliśmy razem i nigdy nie przygotowaliśmy żadnej produkcji. To jest coś specjalnie, to będzie coś specjalnie przygotowanego na ten festiwal, w tym całym takim podnieceniu i ekscytacji w współpracy z kompletnie nowymi osobami. Ja bardzo lubię te projekty, które są znowu to słowo zderzenie, którego użyłeś, spotkaniem, ale takim spotkaniem, na którym na przestrzeni 3 dni trzeba uporządkować wszystkie sprawy muzyczne, wszystkie sprawy techniczne, ale też ludzkie. I to jest bardzo ciekawy, bardzo zawsze ciekawy element tej pracy, bo to jest tak naprawdę jak zawieranie związku małżeńskiego w 3 dni. Trzeba wszystko przed koncertem jeszcze poustawiać, żeby w dzień koncertu z pełnym zaufaniem móc się pojawić na scenie razem, polegając na sobie. Ja osobiście myślę, że współpraca z Lionelem i całym Vox Luminis będzie nieprawdopodobną przyjemnością, nie tylko muzyczną, ale znając ich elastyczność i częstotliwość współpracy z innymi zespołami, to wiem, że tak powiem, jest tam już taki wytrych zachowania i tego procesowania tych prób na pewno opanowany. Dla mnie jest ciekawe to, co Asia powiedziała. Chciałam zwrócić jedną uwagę na to, że ten czas 2 lat, którym te edycje były online, to jest też czas, w którym Europie dokonywało się bardzo dużo nagrań, bo dużo łatwiej jest zorganizować nagrania niż koncerty, zwłaszcza gdy ich nie można organizować. I tegoroczny festiwal będzie miał takie, można powiedzieć, 2 na pewno świeżynki. To jest repertuar, który został nagrany i wypuszczony w styczniu 2021 roku, a także po prostu coś, co właściwie 4 miesiące temu opuściło wytwórnię i płyta, która opuściła wytwórnię, więc poza tym, że nowe projekty, gdzie są 3 dni prób i 4 koncert, to mamy też takie propozycje do usłyszenia, które ktoś wcześniej może się przygotować, a potem z pełną świadomością delektować się już na koncercie.
Domyślacie się, panie, że oczywiście bardzo świeżbi mnie, żeby zrobić kolejny kontrolowany przeciek, ale nie. Czekamy na ogłoszenie festiwalu Misteria Paschalia. Natomiast o roli Martyny i szerzej o roli dyrektora rezydenta, czy w tym roku dyrektorki rezydentki festiwalu Misteria Paschalia porozmawiamy na antenie Radia Kraków Kultura za moment, po krótkiej muzycznej przerwie, a jak się domyślacie, oczywiście i państwo, i panie, no, nie może to być nikt inny, aniżeli Och, Orkiestra Historyczna. Thank you. Radio Kraków Kultura na co dzień. No a z nami wciąż są Joanna Broniec, kierowniczka działu programowego Krakowskiego Biura Festiwalowego i Martyna Pastuszka, szefowa artystyczna Och Orkiestry Historycznej. No a już za dwa miesiące będzie stawać na scenie nie tylko ze swoim zespołem, ale również jako dyrektorka, rezydentka festiwalu Misteria Paschalia. Joanno, ja mam pytanie do ciebie najpierw, mianowicie o rolę dyrektora rezydenta Misteriów, no i nade wszystko, jak duże jest to wyzwanie, jak duża odpowiedzialność i przede wszystkim, dlaczego festiwal zdecydował się na to, żeby nie stosować praktyki właściwie zupełnie standardowej dla większości podobnych wydarzeń, czyli nie ma swojego dyrektora wprost, który po prostu przez lata na przykład opracowuje program, zaprasza artystów i tak dalej, tylko decyduje się właśnie na taką formułę, która no, być może pozytywnie wpływa na pewną odmianę, dywersyfikację, no, jakkolwiek to nazywać. Powiedz, Asiu, kim jest dyrektor rezydent i skąd taki pomysł?
Sporo o tym, skąd taki pomysł właśnie powiedziałeś, bo faktycznie ta zmiana dyrektora artystycznego właściwie przy każdej daje nam właśnie tą świeżość, daje różnorodność, no daje zupełnie inne podejścia co roku, więc zawsze jest coś, co może nas zaskoczyć, a myślę, że to jest kluczowe w chwili, w której właściwie jest, cała Europa jest przepełniona festiwalami. I no, świat muzyczny niemal produkuje kolejne produkcje i zalewa nas całą masą fantastycznych wykonań, z których warto wybrać coś fajnego. Jeśli chodzi o to, jaka jest rola dyrektora rezydenta, no, to wprowadziliśmy tę rolę w 2017 roku. Dobieraliśmy to kluczem, właściwie dobieraliśmy tych dyrektorów kluczem takim, tego, co chcieliśmy pokazać na festiwalu, czyli prezentacji kolejnych kręgów kulturowych europejskich. Zaczęliśmy od Vincenta Dumestra i teraz właśnie doszliśmy do Martyny, czyli do naszego lokalnego podwórka, że tak powiem. Rola dyrektora rezydenta jest bardzo różna w zależności od jego osobowości i od tego, z kim współpracujemy. Byli tacy dyrektorzy rezydenci, którzy chcieli ułożyć program właściwie całkowicie sami, od nas otrzymując jedynie jakieś bazowe instrukcje oraz oczekiwania i to i wytyczne, na których spełnieniu zależy nam najbardziej, tak jak na przykład zawsze pojawiał się ten warunek łączenia zespołów zagranicznych z zespołami polskimi. A byli tacy, którzy właściwie proponowali swoich koncertów, na których im zależało, a my mogliśmy uzupełnić resztę wolnych miejsc tym z kolei, na czym zależało nam. Z każdym dyrektorem artystycznym mamy inną współpracę, jest zupełnie inna dynamika i każda z nich zdaje się sprawdzać właśnie w przypadku danej osoby. Z Martyną było tak, że właściwie Martyna wymyśliła ideę, trochę wolną rękę. Miałam swoje pomysły, którymi też uzupełniłyśmy ten program, bo się wpasowały po prostu w całą ideę, którą Martyna znalazła dla festiwalu. I muszę powiedzieć, że w przeszłości to było dość proste, bo po prostu były kręgi kulturowe, które należało zaprezentować i skupić się na muzyce danego kraju albo na artystach, połączyć to jakoś z wpływami, które były bardziej widoczne na danym terenie. Było trochę trudniej, bo staramy się, właściwie kręgi kulturowe się nam trochę wyczerpały, więc musieliśmy znaleźć taką metodę na to, żeby jakoś to zakończyć i jednocześnie, żeby zrobić już krok dalej. I Martynie się to świetnie udało.
Dziękuję bardzo za to. Ale troszeczkę trzymamy się Asiu niemieckiej, troszeczkę jednak tam tej niemieckiej muzyki austriackiej trochę więcej jest niż innej, więc można powiedzieć, to jest ten element jakby wykańczenia serii Podróże i poznaj swoją Europę od strony muzycznej, więc ten element udało się też tak objąć.
Dokładnie tak. No i też zahaczamy trochę o Polskę i o wpływy, które były bardzo na naszym terenie też wyraźne, czyli właśnie niemieckie i włoskie.
O, czuję kolejny kontrolowany przeciek, ale nie będę od was więcej szczegółów wyciągał. Nie dziś, a na pewno Radio Kraków Kultura o festiwalu Misteria Pasalia będzie przypominać, no i czekamy niecierpliwie na ogłoszenie programu. Natomiast Martyno, Asia powiedziała, że twoje podejście było nieco inne. Mianowicie jakie? Czy mogłabyś opowiedzieć o tym, skoro nie kierowałaś się geografią, nie kierowałaś się historią kultury przypisaną do pewnej nacji, powiedzmy, oczywiście trudno mówić o nacjach w tamtych czasach, ale jednak, jak to ujęła Asia, do pewnego kręgu kulturowego, to wobec tego, co dla ciebie było tą nadrzędną ideą, jeżeli możesz oczywiście nam to zdradzić już dziś, no i tym samym, jakie konsekwencje to pociąga za sobą?
Ja jestem w nieustannym uwielbieniu dla Krakowa jako, i zupełnie poważnie mówię, dla Krakowa jako ośrodka intelektualnego i takiego ośrodka kulturowego. Myślę, że nad czym trochę ubolewam, że rzeczy dzieją się w Krakowie i w jakiś sposób to miasto jest tak silnym ośrodkiem, że czuje się samowystarczalne i nie ma ogromnej potrzeby sprzedawania na zewnątrz swoich osiągnięć artystycznych. I tu mówimy o różnych rzeczach. Mówimy na przykład o tym, że dużo częściej widuję na jakichś spotkaniach teatralnych teatry z innych części Polski. A Kraków w jakiś sposób sobie mości to miejsce i trzeba przyjechać do Krakowa, żeby pójść do teatru na jakieś przedstawienie w Krakowie.
Słuchaj, poczekaj, bo uwielbienie dla Krakowa, a ja coś słyszę, że tutaj tak delikatnie po prostu ironizujesz, jeżeli chodzi
nie,
o...
Nie, absolutnie nie.
O tą osobność.
Nie, zupełnie. Właśnie chcę powiedzieć, że jestem naprawdę zachwycona, zwłaszcza, że czytuję periodyki, które są wypuszczane i pisane w Krakowie. I to są jedne z bardziej wymagających etycznie, psychologicznie periodyków. Mnie zachwyca ten mariaż, który występuje w Krakowie, czyli takie jedno z tych miejsc w Polsce, gdzie ten mariaż teologii, etyki, psychologii, normalnego życia i nauki jest możliwy w końcu. Więc to jest środowisko, z którego bardzo chciałam skorzystać i to jest środowisko, w którym pomyślałam sobie, że fantastycznie byłoby mieć przestrzeń w tych dniach, w książce programowej, w czasie, który poświęcamy na koncercie, czy też przed koncertem, żeby móc włożyć w naszą agendę dnia i rozkład dnia refleksję i żeby ta refleksja była tą główną, chociaż nie jedyną oczywiście, ale taką jednym z głównych filarów tegorocznej edycji. W tym roku odchodzimy trochę od kulturowych podróży na rzecz pewnego takiego przypomnienia i zobaczenia, czym jest rytuał oczyszczania się, w jakim celu w ogóle praktycznie w każdej kulturze mamy ten okres pokutny, ten okres, w którym ten okres postu. Kultury, religie zawsze oferują taki okres troszeczkę większej introspekcji. I ten rytuał jakby wnikania w siebie, analizowania swoich lekkich przywar, mechanizmów, które powodują, że nie możemy być aż tak doskonali, jak byśmy chcieli. On, jakby ten mechanizm chciałam, żeby był solidną częścią refleksji na ten wielki tydzień. Muzyka znakomicie oczywiście dotrzymuje kroku, no bo można powiedzieć dokładnie w takim celu została wymyślona, jest jakby estetycznym wypełnieniem czasu, który gdzieś w człowieku jest przeznaczony także na refleksję albo odczuwanie, albo taką medytację, albo kontemplację. Więc mariaż muzyki, refleksji na tematy etyczno-psychologiczne, takiego wniknięcia po to, żeby po tym okresie paschalnym znowu mieć siłę na to, żeby być trochę lepszym człowiekiem, to był mój zamiar. Ja myślę, że mamy taki jeszcze jeden taki moment, to jest 1 stycznia, kiedy mamy jeszcze tyle nadziei na to, że uda nam się coś zmienić. Więc ja sobie pomyślałam, że może troszeczkę silniejsza motywacja, która wynika głęboko z potrzeby, ale też z analizy i z takiego poczucia bycia trochę poczucia bycia grzesznym na początku, ale wyzwolonym i umotywowanym na końcu tego tempus passalis.
Nie ma nic dziwnego w tym, że wiosna zwykle przynosi takie odrodzenie. Zresztą symbolika Wielkiego Postu, Wielkiego Tygodnia, no i wreszcie Wielkanocy jest bardzo ściśle z tym rytmem, także i naturalnym, w oczywisty sposób związana. Asiu, powiedziałaś, że wyczerpane zostały kręgi kulturowe, ale z drugiej strony widzę, że Martyna proponuje tutaj jakiś zupełnie nowy kierunek w myśleniu o tym, jak można układać program festiwalu, akurat tego konkretnego, czyli Misteriów Paschaliów, czyli z jednej strony on bardzo wprost oczywiście nawiązuje do idei, która stoi od momentu jego powstania, czyli tego czasu, tego okresu roku liturgicznego, który jest bez wątpienia najważniejszym, jeżeli chodzi o naszą łacińską, ale i nade wszystko chrześcijańską kulturę, a z drugiej strony traktuje też to w sposób nieco szerszy, z takim bardzo mocno humanistycznym sznytem. Powiedz, Joanno, czy festiwal Misteria Paschalia ma już jakąś zrodzoną w twojej głowie, czy zaplanowaną przyszłość? Pytam oczywiście już wykraczając poza ten rok, ale z drugiej strony od razu sobie pomyślałem, że może to jest jakiś zaczyn do tego, żeby móc eksplorować takie mniej oczywiste być może kierunki w latach kolejnych.
Trochę tak. Jest w tym roku kilka takich też może niekoniecznie związanych z samą ideą festiwalu kierunków, które spróbujemy sobie trochę przetestować właśnie też pod kątem tego, o czym myślimy w przyszłości. Edycja w 2023 roku to będzie w ogóle trochę specjalna edycja, bo to będzie nasza 20. rocznica.
Orkiestra Historyczna w tym roku 10-lecie, a Festiwal Misteria Paschalia w przyszłym 20. Powód do dumy, jedno i drugie.
Tak, więc się nam to trochę poskładało w taki sposób, że daje nam to przestrzeń trochę właśnie do nowego otwarcia. Z jednej strony pandemia nam trochę przystopowała plany, które mieliśmy wcześniej. Nie czuliśmy się też dobrze z powrotem do tego w tym miejscu, w którym przerwaliśmy. No, trzeba iść do przodu, a nie patrzeć na to, czego z żalem na to, czego nie udało się nam zrobić. I dlatego szykujemy sobie właśnie trochę nowe otwarcia. Słuchamy, co się mówi w Europie, uczestniczymy cały czas bardzo, bardzo intensywnie w nadawaniu też trendów poprzez naszą pracę w sieci, Europejskiej Sieci Muzyki Dawnej, REMA. Wiemy, co się święci, o czym się mówi i no, będziemy szli w kierunkach, które są wyznaczane przez środowisko międzynarodowe. Jednocześnie również z pewnym zwrotem w lokalną scenę, naszej lokalnej sceny również, z jakimś ukłonem tym, żeby wykorzystać w końcu ten potencjał międzynarodowy, który zbudował festiwal przez lata, także do wzmocnienia naszej lokalnej społeczności tutaj. To są takie ogólne kierunki, plus coś, co już udaje się nam trochę robić w tym roku, bez zdradzania szczegółów, ale postanowiłyśmy też, dzięki temu, że Martyna jest dyrektorką, rezydentką, postanowiłyśmy, no, wyszło nam to troszkę przy okazji, ale jednak myślałyśmy o tym intensywnie tworząc ten program, czyli pokazać, że kobieta może być znakomitą liderką artystyczną w muzyce dawnej. Nie jest to jeszcze oczywistością, jest to coś, co zaczyna się dopiero, zaczynamy to dopiero wyraźniej postrzegać, że jest pewien problem w tym kierunku, no natomiast też zwracamy się właśnie w stronę i będziemy chcieli ten temat jeszcze trochę uwypuklić w kolejnych latach.
Bardzo, bardzo trzymam za to kciuki, bo to jest rzeczywiście niezwykle istotne. Ja też chciałbym, żeby to dobitnie wybrzmiało, że Martyna Pastuszka jest z jednej strony pierwszą Polką, która obejmuje to zaszczytne stanowisko dyrektorki rezydentki festiwalu Misteria Paschalia, no i jednocześnie jest pierwszą kobietą, która takie stanowisko obejmuje, a więc właściwie łączymy w jakiś sposób sposób te dwa aspekty. Martyno, dla ciebie chyba bycie liderką i w ogóle świat kobiet liderek, no, choćby w związku z twoją codzienną pracą w Fochu, czy pracą na Akademii Muzycznej w Katowicach, nie jest niczym dziwnym, ale czy rzeczywiście dostrzegasz wciąż takie braki? Czy w tym świecie kobiet liderek, zwłaszcza w świecie artystycznym, oczywiście coś się zmienia? Jak widzisz taką sytuację?
U kobiet liderek nie dostrzegam żadnych braków. W sytuacji rzeczywiście zauważam...
Nie mówię o brakach u kobiet liderek, proszę pani, dobrze o tym wiesz. Tylko no czy dobrze, uważasz, że ten świat jest wciąż niepełny? Bo tak naprawdę patrząc na przykład na świat kompozytorów dotychczasowy, no to umówmy się, że jest to świat białego mężczyzny.
Oczywiście, oczywiście tak jest. Dzisiaj rano załączyłam jeden z takich, wzięłam i może nie od samego rana, bo mówią, żeby tego nie robić, ale przeskrolowałam jednak ten telefon i natrafiłam na taką przepiękną, niesamowitym wigorem rudą kobietę z Ameryki w zespołu Apollo Fire. I sobie pomyślałam, że jest w tym całym pakiecie, który oferują kobiety różnego rodzaju, bardziej męskie, mniej męskie. Tak ten balans tech może być bardzo, ta kombinacja może być bardzo różna, ale jest w tym i w tym, jak zespoły ze sobą pracują pod przewodnictwem kobiety i w samym odczytywaniu muzyki jest troszeczkę inna wrażliwość. Głównie widać to po zespołach właśnie, które od dłuższego czasu są prowadzone przez kobiety, stworzone przez kobiety. Trochę tych liderek jest, ale tak jak mówiłam na samym początku, ja sądzę niestety, że winę za to ponosi nasz tryb życia. Poza tym oczywiście, że gdzieś ta mentalność jest ukształtowana w taki sposób, że mężczyźnie czuje się od najmłodszych lat zobowiązany do uniesienia ekonomicznego całego taboru cygańskiego, jakim jest rodzina, ale też w jakiś sposób też potem nie umieją tego oddać. Znaczy bardzo trudno jest mężczyzną w sytuacji, gdy obydwie części związku pracują, dużo częściej zdarza się, że to jednak kobiety decydują się na to, żeby tą walizkę schować do szafy i pozwolić mężczyźnie w związku być tym, który podróżuje. I to niejednokrotnie się tak zdarzało. Ja mam znajomych, którzy rzeczywiście podjęli takie decyzje. Ja czasami myślę, że to jest ogromną szkodą właśnie dla wrażliwości, dla emocjonalności muzyki, dla w ogóle tańca. Muzyka może istnieć bez kobiet, to znaczy ona może, bo tyle lat istniała. Pytanie, czy nie jest to jakiś nieprawdopodobnie istotny element, który ubogaca? Moim zdaniem jest. Stąd też Asia tak zaznacza tą obecność kobiet. Ja zazwyczaj jestem aż do tego stopnia feministką, że uważam, że może jakbyśmy nie zaznaczali, tylko po prostu robili porówno i tak nam wyszło i jestem szalenie zadowolona z tego, że nie było to priorytetem w naszych ustaleniach, ale po prostu tak wyszło. I to mi mówi o tym, że w jakiś sposób naturalnie stworzyłyśmy program bardzo zbalansowany. To mnie bardzo cieszy. Natomiast zdaję sobie sprawę, że ta niezbyt częsta obecność kobiet wymaga ogromnych przetasowań w samym koncepcie relacji, które mamy, takich związków, tym, kto się zajmuje rodziną, kto będzie wstawał w nocy do tych dzieci. Czy to na pewno mężczyzna musi przynosić pieniądze, tą taką górkę, że tak powiem, to więcej troszeczkę, bo może to naprawdę nie musi wpływać na poczucie wartości mężczyzny jako sprawcy dobrego standardu życia i może to być udziałem kobiety i wtedy, jeżeli pozbędziemy się tego ego takiego wyścigowego, je troszeczkę ugłaszczemy, to może się okazać, że świat muzyczny, świat teatralny, świat o malarstwa tak naprawdę dostarczy nam innej kolorystyki, innej wrażliwości, jakichś totalnie innych przeżyć. Więc jestem bardzo zadowolona z tego balansu, który udało nam się z Asią osiągnąć. Odkryłyśmy go tak, rzeczywiście uświadomiłyśmy sobie go tak naprawdę kilka dni temu, chociaż istotnym było, żeby kobiety były na tym festiwalu i pojawiały się na scenie.
Wiecie, co najbardziej cieszy mnie w tej wypowiedzi, że powiedziałaś, że odkryłyście to parę dni temu, w związku z tym nie trzeba było zakładać od razu parytetów, ale to po prostu się stało. I to chyba jest właśnie clue, istota tego problemu, czyli po prostu tak się dzieje i tak być może powinno się dziać rzeczywiście. Wobec tego mam nadzieję, że festiwal Misteria Paschalia będzie kolejnym zaczynem do czegoś nowego, gdzie nie trzeba odgórnie wprowadzać pewnych zasad, ale rzeczywiście, że ten festiwal zmienia się nie tylko wewnętrznie, ale też i zmienia nasze otoczenie, świat, w którym żyjemy, oby się tak działo jak najdłużej. Joanna Broniec i Martyna Pastuszka, ja mam do was jeszcze tylko prośbę taką o krótkie resume. Najpierw, Asiu, ciebie poproszę, żebyś powiedziała trzy słowa o tym, kiedy festiwal Misteria Paschalia, czy przymierzacie się jakoś do ogłoszenia programu również, jeżeli macie już w głowie jakiś hipotetyczny albo przybliżony termin, to też będzie super, no bo chyba wszyscy czekamy, żeby się dowiedzieć, co przygotowałyście z Martyną.
Tak, festiwal odbędzie się w Wielkim Tygodniu, czyli od 12 do 18 kwietnia. Wcześniej zapraszamy oczywiście na 21 marca.
I tak, Early Music Day, ja dodam, bo zniknęłaś na chwilę. Early Music Day to inicjatywa Stowarzyszenia Festiwali Muzyki Dawnej REMA. A przepraszam cię, że tak się wcinam, ale nie usłyszeliśmy tego. 21 marca, tak?
Tak jest, 21 marca. Też będzie to koncert na żywo i wkrótce ogłoszenie całego programu. Szykujemy się do niego intensywnie i prawdopodobnie wydarzy się ono w przyszłym tygodniu.
Czekamy wobec tego niecierpliwie, a już 21 marca pierwsza jaskółka też festiwalu Misteria Paschalia, swego rodzaju prolog, czyli Early Music Day, hipotetyczną rocznicę urodzin Johanna Sebastiana Bacha. Asiu, dzięki za to resume. No i oczywiście Radio Kraków Kultura pozostaje wierne misteriom i czekamy, mamy nadzieję, że ogłosicie jak najszybciej, a wtedy będziemy się dzielić tymi informacjami. Martyna, a teraz wracam do ciebie, żeby cię troszeczkę sprowokować, albowiem wiemy, że rezydencja twoja i Ochry Orkiestry Historycznej na Misteriach to nie jest jedyna rezydencja Ochu w tym roku. Przyznaj się, co jeszcze nas czeka już poza misteriami w związku z działalnością Och Orkiestry Historycznej, a zwłaszcza czekam na informacje o rezydencji.
Orkiestra Historyczna to jest 10. rok naszej działalności, to bardzo się cieszymy, że tak wiele festiwali, instytutów i organizatorów przyłączyło się do świętowania tej rocznicy. Nasz rok otwiera w marcu, wtedy kiedy będzie koncert w Krakowie na Early Music Days. My będziemy wtedy w Wigmore Hall, będziemy grać z Jeanem Kionem Kerasem i będziemy tam grać taki program pomiędzy Włochami a Szwecją, można powiedzieć, więc barokowy repertuar. Później Misteria Paschalia, no i tutaj jest duży prezent, który jest dla orkiestry, bycie rezydentem i dla mnie tej fantastycznej funkcji barwnej i kolorowej, za co bardzo dziękuję. W maju jedziemy do Halle na festiwal handlowski. W czerwcu jedziemy do Lipska na festiwal bachowski oraz pojawimy się w Warszawie na Zamku. Jak zwykle, albo jak może być trzeci raz z rzędu, będziemy w Bieczu Kromer Festival w końcówce lipca i dwukrotnie pojawimy się na festiwalu Chopiniego Europa. I można powiedzieć, to taki jest pierwszy moment, w którym mogę zrobić przerwę, bo jak już odpoczniemy od tego zaszczytu rezydencji w Krakowie, troszeczkę czując się jak rezydent w Warszawie, bo taki mamy układ, okazuje się już wypracowany z Instytutem Fryderyka Chopina, pewnej tradycji naszej bytności na festiwalu, za co też dziękuję, to jesteśmy w Bayreuth. I w Bayreuth jesteśmy na trzech przedstawieniach opery Vinciego. później Albino Niego Serenata oraz koncert 18 czy też 17 września, to data cały czas nie jest do końca sprecyzowana, to już taki koncert może być z ariami. Jest to festiwal operowy barokowy w Bayreuth i tutaj także orkiestra jest rezydentem, ciesząc się 5 koncertami, z czego 3 to są normalna taka duża produkcja, którą Państwo będą już mogli oglądać w telewizji Arte bądź też Mezzo. Później dalej można powiedzieć, czekamy na kolejną operę, która będzie na festiwalu All'Improvviso oraz Teater an der Wien, bo to już w listopadzie i kończymy rok 2 koncertami, na które czekamy. Jeden to festiwal Actus Humanus. Ponownie jesteśmy zaproszeni, za co bardzo dziękuję. Ponownie pewnie z jakąś serią Concerti Grossi i pojawimy się także w Nosprze już na samym końcu przed świętami. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałam. Jeżeli zapomniałam, to przepraszam tych wszystkich, którzy nas zaprosili i będę o tym wspominać w takim razie przy następnej okazji. Także ten rok jest, można powiedzieć, takim rokiem bardzo bogatym i może jak już przyjeżdżamy w jakieś miejsce, to troszeczkę dłużej tam sobie muścimy miejsce, zaczynając od tej absolutnie genialnej propozycji, która wyszła z Misteriów Pasaliów.
Zapowiada się ta dekada działalności i jej świętowanie nader intensywne. Powiedziałbym, że to taka impreza, w której sami będziecie sobie grać nieustającą fanfarę. Bardzo się cieszę na ten nadchodzący rok wobec tego, jeśli chodzi o muzykę dawną, zarówno z perspektywy naszej krakowskiej, czyli festiwalu Misteria Paschalia, jak i działalności Och Orkiestry Historycznej. Bardzo dziękuję. Gośćmi Radia Kraków Kultura, właściwie gościniami, przepraszam, były Joanna Broniec, kierowniczka działu programowego Krakowskiego Biura Festiwalowego, odpowiedzialna za festiwal Misteria Paschalia, który już za 2 miesiące w Krakowie. Dziękuję Ci bardzo, Asiu.
Dziękuję za zaproszenie.
Cała przyjemność po naszej stronie, myślę, i słuchaczy, zwłaszcza, że zdradziliśmy dzisiaj kilka miłych, myślę, niespodzianek, oraz Martyna Pastuszka, szefowa artystyczna Och Orkiestry Historycznej, przypomnę, obchodzącej w tym roku 10-lecie działalności, no i dyrektorka, rezydentka nadchodzącego festiwalu Misteria Paschalia. Martyno, tobie też bardzo dziękuję za wizytę w Radiu Kraków Kultura.
Dziękuję bardzo, do zobaczenia.
Mamy nadzieję, że następnym razem nie tylko telefonicznie. Czekamy wobec tego na Twoją intensywną obecność w Krakowie. No i oczywiście cały czas będziemy mówić Państwu o tym, co dzieje się w krakowskim i regionalnym życiu artystycznym, ale także i w takim razie będziemy częściej zaglądać na Śląsk. Radio Kraków Kultura na co dzień. Raz jeszcze przypomnę, Joanna Broniec, Martyna Pastuszka, bardzo paniom dziękuję za dzisiejszą telefoniczną wprawdzie, ale zawsze wizytę w naszym studiu.